Dzisiaj będziemy szukać prawdziwej miłości. Tak październikowo, troszeczkę w związku z Maryją, w związku ze świętą Tereską od Dzieciątka Jezus, którą dzisiaj wspominamy, i w związku z różnymi innymi związkami spotykamy się dzisiaj na antenie, tak jak zwykle zresztą w piątki, po to, żeby wspólnie wzrastać. Chcemy to czynić dzisiaj ze wspólnotą, mówiąc bardzo szeroko, Guadalupe, znaną już z naszej anteny. Cieszymy się, że udało się połączyć, nie udało się spotkać na miejscu, ale liczymy, że to będzie możliwe w następnych naszych audycjach. Bardzo serdecznie Was, drodzy, witam w osobach dwóch małżeństw, Agnieszki i Pawła. Witajcie, kochani.
Cześć Boże.
Witamy.
I w poprzedniej audycji jeszcze narzeczeni, dzisiaj już małżonkowie.
Tak jest.
Zaraz będziemy wypytywać, co się zmieniło od tego czasu i w którą stronę. Są z nami również Ania i Michał. Witajcie.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże. I dzieciaczki, gdzie są? Nie słychać ich.
Zawsze. No chwilowo nie, ale niektóre śpią, niektóre prawie, a niektóre
dobrze.
Nie śpią.
Liczymy, że się pokażą też na naszej antenie. Cieszymy się, że jesteście z nami i jest Marysia Jakubowska. Witaj, Marysiu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ogólnie wspólnota Guadalupe, powiedzcie coś o Guadalupe, parę słów, może Agnieszka z Pawłem. Co to jest za rzeczywistość?
To może powiem pokrótce, jak to się zaczęło.
Dobrze.
Razem z moją rodziną mieszkaliśmy w Meksyku przez 4,5 roku. I tam moja mama doświadczyła cudu uzdrowienia za przyczyną Matki Bożej z Guadalupe. I kiedy wróciliśmy do Polski, moja mama zaczęła organizować takie spotkanie święto Matki Bożej z Guadalupe u nas w domu. Na początku przychodziło około 15 osób i tak z roku na rok coraz więcej. W końcu nie mieściliśmy się w domu i wyszliśmy z tym do kościoła. I dostaliśmy takie zaproszenie też do Archikatedry Lubelskiej, żeby tam organizować to święto. Później powstała z takiego zespołu, który co roku organizowałam właśnie na to święto. Powstała wspólnota i teraz ta wspólnota ma już 7, prawie 8, czy już 8 lat chyba już mamy, tak? 8 lat już mamy jako wspólnota. I też po drodze powstała taka piękna wspólnota rodzin guadalupiańskich, których teraz jesteśmy też członkami. To się zmieniło u nas właśnie od tego czasu, że dzięki temu, że jesteśmy małżeństwem, mogliśmy w końcu dołączyć do rodzin guadalupiańskich.
27 grudnia 2020 roku wstąpiliśmy do rodzin guadalupiańskich.
Tak.
Czyli mamy mniej więcej w takiej pigułce, co to jest Guadalupe, mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, bardzo szeroko. Dzisiaj chcemy taki temat podjąć w poszukiwaniu prawdziwej miłości. To jest też taka zapowiedź, no, czegoś więcej. Takżeśmy kiedyś rozmawiali o tym, że może coś więcej wspólnie ze wspólnotą Guadalupe, z osobami przede wszystkim, które są u Was, związane z Wami i też formują się, kształtują na ten wzór w tej formie. To też jest odpowiedź na wiele pytań, które przychodziło, pytań czy sugestii, wręcz próśb, żeby była taka audycja młodzieżowa, dla młodzieży przede wszystkim, o tym, jak budować związki między mężczyzną a kobietą, jak kształtować się wspólnie w oparciu o wiarę też, o Pana Boga, o te zasady takie, które są uniwersalne. Kasia napisała już jakiś czas temu, chyba z półtora roku temu, że słucha audycji dla małżonków i rodziców w tych wtorkowych naszych i one są bardzo, bardzo pożyteczne i cenne dla niej, ale mówi, że brakuje jej czegoś takiego typowo dla młodzieży, by też może poodpowiadać sobie na niektóre pytania. No i chcemy właśnie z młodymi ze wspólnoty Guadalupe takie rzeczy podejmować dzisiaj i w następnym roku, jak Pan Bóg pozwoli, również. Na końcu też tej audycji powiemy, że można napisać do nas ewentualne tematy, zagadnienia, które chcielibyście poruszyć, usłyszeć od naszych gości. I cieszę się też, że zgodziliście się, bo to zawsze jest coś bardzo cennego, kiedy słyszymy świadectwa konkretne, przeżyte historie, lata, które was kształtowały i formowały. Trochę tych wstępów, przepraszam, może przydługich, musi być. Jeszcze tylko dla porządku dodam, że jesteśmy na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam możecie pisać odpowiedź na pytanie, jak odróżnić miłość od pożądania. Tak wam proponujemy, żeby w tym kierunku pójść. Pewnie w związku z tym wyjdą różne inne sprawy. Można też zadać pytanie naszym gościom, albo pod tym postem, albo pod takim postem pod spodem ze znakami zapytania. Niektóre pytania, widzę, przysyłacie też w tych wiadomościach prywatnych. Może nie chcecie, by to było jakoś publiczne, więc też będziemy je czytali. Można do nas napisać SMS-a 536 600 500 i będzie można zadzwonić. Za chwilkę podamy numery telefonów, na które będzie można dzwonić. Mam też dla was coś, co wychodzi właśnie ze wspólnoty Guadalupe, między innymi taki kwartalnik ewangelizacyjny Czas Maryi. Myślę, że to będzie doskonałe rozwinięcie tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Do każdego, kto zadzwoni, taki kwartalnik powędruje. Będziemy również grali utwory, oczywiście też Guadalupe, to jest taka wspólnota samowystarczalna, powiedziałbym, więc wszystko, co się tylko da, co jest potrzebne, żeby taka audycja była, no to wszystko jest związane z Guadalupe. Cieszymy się bardzo. Wspomniałem o tym, że Agnieszka i Paweł, no to od niedawno, już rok będzie niedługo, prawda, Paweł? Było w grudniu, tak? Był ślub.
Tak, czyli 4 dni temu minęło 9 miesięcy.
Czyli już dosyć dawno w takim razie. Ale powiedzcie, jak wy się szukaliście i znaleźliście z Agnieszką? Agnieszko, jak ty z Pawłem? Jak to wyglądało?
To może tak od początku, jak to się zaczęło, to byłam w Medjugorje na Festiwalu Młodych i pamiętam, że wtedy już zespół właśnie zaczął istnieć. Tylko brakowało mi takiego męskiego wokalisty i tak słuchając tych pięknych śpiewów w Medjugorje, tak myślałam, ale by było fajnie, gdyby taki był u nas męski wokal. I właśnie kiedy już wróciłam z Medjugorje, od razu następnego dnia poszłam na pielgrzymkę na Jasną Górę, naszą lubelską, i tam kolejnego dnia usłyszałam, jak taki piękny głos śpiewał godzinki właśnie do Matki Bożej i pomyślałam, trzeba go zaprosić. I zaprosiłam go do wspólnoty. Też Paweł od razu mi się spodobał. I tylko, że niestety to nie było wyjaśnione przez jakiś czas, może Paweł później o tym powie. I tak to się u nas zaczęło, ale też wiem, że wcześniej też miałam takie poszukiwanie tej prawdziwej miłości. Długo modliłam się o dobrego męża, jeszcze wcześniej, o czym też piszę w tej książce Czas Maryi, Czas na czystość. Takie moje świadectwo, gdzie miałam doświadczenie takiej złej relacji i myślę, że teraz Pan Bóg przez tą relację niedobrą dużo dobra wychodzi z tego, że takie różne przeżycia miałam w swoim życiu. Przez to mogę się dzielić takim doświadczeniem i na bazie no właśnie tych błędów różnych młodości też tak wierzę, że gdyby nie ta moja walka o czystość wygrana, no to tej wspólnoty też mogłoby nie być. Nie wiem, może Pan Bóg by sobie jakoś inaczej to wyobraził, ale widzę, że też takim szczególnym powołaniem naszej wspólnoty, oprócz właśnie ewangelizacji, uwielbienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie razem z Maryją, to też jest to ogłoszenie tej prawdy o czystości, o tym powołaniu człowieka. I tak z Pawłem właśnie było. Jeszcze taka ważna, może taki szczegół w mojej tej historii życia. Myślę, że to jest też bardzo ważne, ponieważ mój tata, odkąd pamiętam, w sumie pracował poza domem, z dala od domu. Na początku to takie było, że wracał w weekendy. Później jak byliśmy w Meksyku, to byliśmy wszyscy razem, ale potem znowu zaczął pracować za granicą i wiem, że tego ojca mi brakowało. I przez to tak myślę, że to był czas taki właśnie gimnazjum, liceum, że szukałam tej miłości, właśnie takiej męskiej szukałam miłości właśnie przez to, że tego ojca brakowało. No i źle trafiłam akurat wtedy. Zgubiłam myśl, przepraszam.
Źle trafiłaś na niewłaściwego szukania w poszukiwaniu miłości. A później trafiłaś na mnie na prawdziwą miłość.
No właśnie to chciałem usłyszeć, że później dobrze trafiła.
Tak.
Tutaj trafiło jak ślepej kurze ziarno.
Tak.
Przepraszam.
No. Tak. I nie pamiętam, co dalej chciałam mówić.
To może ja ci wejdę, przepraszam, tak. Ja ci wejdę w słowo. Teraz powiem troszkę o jak to wyglądało z mojej strony. Jeśli można, ojcze, nie wiem.
Tak, sprostuj tak? To, co trzeba. Jeżeli trzeba.
Dobrze, w takim razie, ojcze... U mnie z kolei wyglądało to, jak to wyglądało z mojej strony. Ja pamiętam, że Agnieszkę poznałem na pielgrzymce właśnie do Częstochowy i tam zaprosiła mnie do wspólnoty Guadalupe. No tak jak powiedziała Agnieszka, nie od razu mi się spodobała. W zasadzie to takie pierwsze uczucia pojawiały się dopiero po 2 latach. Ale też powiem, z czym to było związane, bo ja jak wszedłem do wspólnoty, to żyłem jeszcze tak w świecie. Mogę tak jasno powiedzieć, że właśnie prowadziłem trochę taki styl życia światowy. Znaczy, to wyjaśnię, że na przykład często imprezowałem, wolałem jakieś takie towarzystwo luźniejsze poza kościołem. No i to też oddziaływało na moje życie, że miałem taki skrzywiony trochę obraz miłości w ogóle kobiet. Natomiast od momentu, jak trafiłem do Guadalupe i wspólnota mnie formowała, to też zmieniało się moje spojrzenie na Agnieszkę. I właśnie po 2 latach, po takim momencie, to też myślę, że było takie istotne dla nas, bo w pewnym momencie bardzo wiele osób ze wspólnoty mieszkało w jednym miejscu, w okolicach jednej kamienicy, więc spotykaliśmy się codziennie na różańcu. I w tamtym momencie pamiętam, że już coraz częściej zacząłem myśleć o Agnieszce, jako właśnie o kobiecie, o osobie, która mi się podoba. I w zasadzie po 2 latach takiego zaczęliśmy ze sobą chodzić. Natomiast to był dopiero początek naszej przygody, bo to nasze chodzenie i w zasadzie można powiedzieć, że bardziej nasze rozchodzenie to trwało tak 5 lat. Też ze względu na moje niezdecydowania, też w dużej mierze rozważałem też inną drogę kapłańską. No i tak to coś się ciągnęło dosyć długo, przez to też mieliśmy wiele takich problemów w relacji, nie mogliśmy w zasadzie oprzeć naszej właśnie w zasadzie naszej relacji na niczym, bo nie byłem zdecydowany na żadną z dróg. Więc po tych 5 latach widziałem, że już po prostu muszę zdecydować, żeby nie męczyć Agnieszki, nie męczyć siebie i też zacząć owocować w życiu, bo Pan Bóg wyraźnie mi to pokazywał, że należy właśnie odważyć się i zdecydować się podążać którąś drogą. I pamiętam taki moment, byłem chyba prawie 2 tygodnie w takiej miejscowości Przytkowice. Szczególnie pozdrawiam księdza Franciszka, który tamtym czasie ze mną był. Miałem taki czas rekolekcji, takich samotności. Znaczy samotność w oddzieleniu od wspólnoty, od Agnieszki, od otoczenia. I tam pamiętam, że też że zdecydowałem właśnie, że tak idę tą drogą. Też w dużej mierze dziękuję wszystkim moim kapłanom, którzy też na tej drodze jakoś tak mnie kierunkowali, pokazywali taką ścieżkę, bo różne drogi, to co prowadzi na Manowca, to co gdzieś wydaje się, że było z Boga. No i właśnie po tym momencie zdecydowałem się też od razu już na zaręczyny. No i w zasadzie od zaręczyn to były 4 miesiące, od sierpnia, 13 sierpnia do 27 grudnia, chyba 4 miesiące naszego narzeczeństwa i później ślub. Więc dla mnie też, tak nawiązując do tych słów, że się nie sprawdziła miłość, to chciałbym tak podsumować to, że to jest w dużej mierze też kwestia naszej decyzji. Oczywiście Pan Bóg daje jakieś pragnienia, jakieś znaki, jakieś nie wiem, szereg innych jakichś aspektów, natomiast w dużej mierze to też jest nasz wybór. Nie mieliśmy na naszym, powtórzę to, mówiłem to na Westerplatte Młodych, ale powtórzę też to w audycji, że na swoim zaproszeniu ślubnym mieliśmy takie słowa świętego Augustyna, że miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi. Więc ja też staram się być wierny temu wyborowi i kochać całym sercem.
Super, dzięki wielkie za to świadectwo wasze też i takie pokazanie. Wiele wątków, ja sobie tu parę rzeczy wypisałem, będę drążył ten temat, ale chciałbym zapytać też no, o to samo, jak to jest, że dwoje stają się jednym ciałem. To jest pewien proces, to jest jasne. Natomiast kiedy przychodzi ten moment, że się wie po prostu, że chce się być z tą drugą osobą, Ania i Michał, jak to było w waszym przypadku? Kiedy wy już byliście pewni, że to jest to jest on, to jest ona?
Ja przede wszystkim chcę bardzo księdzu podziękować za to pytanie, bo od razu na moim i na Ani, na naszych twarzach się uśmiech pojawił szeroki.
Szkoda, że nie widzę.
No, pierwsze takie spotkanie, gdzie Ania, co to Ania opowie o sobie, jak stwierdziła, że chciałaby być moją żoną. Natomiast ja opowiem o mojej historii. Żeby tak powiedzieć krótko, to jedna, to też w zasadzie mówiłem na tym tutaj w telewizji, że już z Anią się poznaliśmy, już byliśmy taką parą, chodziliśmy razem ze sobą i któregoś dnia była u mnie w domu, a ja przy okazji robiłem jakieś tam porządki i wymieniałem żarówkę u mnie w lampie i zawieruszyła mi się gdzieś ta niewypalona żarówka, ta do wymiany, a nie mogłem sam tego zrobić, bo stałem na krześle i tak odwracam się, żeby gdzieś tej żarówki poszukać, a zobaczyłem właśnie, że Ania stoi tą żarówką i mi ją podaje. I to był, to ciężko powiedzieć o momencie jakiegoś tam zakochania właśnie, bo to było dziś wcześniej. Natomiast tutaj już się pojawiła decyzja. Jak zobaczyłem tą taką postawę służby w niej, to stwierdziłem, że to będzie na pewno dobra kandydatka na żonę. No i tam już 8 lat z haczykiem niedużym jesteśmy małżeństwem i no, jestem bardzo tak szczęśliwy, bo decyzja była trafna.
Czyli takie, ale jak to tak oświeciło z żarówką, takie oświecenie.
Dokładnie. No.
Aniu?
Jeżeli o mnie chodzi, to ja nie miałam wcześniej żadnych sympatii i Michał był moim pierwszym chłopakiem. Co dla mnie było takie dość też może stresujące, ale na początku tej naszej znajomości właśnie on kilka razy tak w żartach opowiadał mi i mówił, że no dobra, z ciebie żona będzie.
To było już po tej żarówce.
I że to ja nigdy... czy to były żarty, pytanie tylko, czy Michał już coś planował?
nie wiem, czy planował, jego mama tak twierdzi, natomiast dla mnie to było takie bardzo zaskakujące, ponieważ ja jakoś wcześniej nie myślałam nigdy w takich kategoriach jeszcze. To myślenie o małżeństwie to było jeszcze długo przede mną, ale wiedziałam, że to jest bardzo, bardzo wartościowy człowiek. To jest człowiek, który jest dobry, ma dobre serce, który ma w sobie wiele pasji i był bardzo taką dla mnie interesującą osobą. Poznaliśmy się dzięki wspólnej znajomej i on właśnie jakoś tak od początku zwrócił moją uwagę swoim sposobem bycia, swoim uśmiechem i nigdy się nie zastanawiałam, czy to będzie mój mąż, czy nie będzie to mój mąż. Wcześniej jeszcze, dużo wcześniej modliłam się o dobrego męża, ale jakoś nie łączyłam tych dwóch sytuacji poznania Michała i tej mojej modlitwy, że może to jest akurat ten mężczyzna, który będzie moim mężem. Ale też po tych ponad 8 latach małżeństwa właśnie muszę stwierdzić, że mam najlepszego męża na świecie i to myślę, że jest zasługa Pana Boga, bo to on nas tak przeprowadził przez tą drogę chłopaka, dziewczyny, później narzeczonych i później teraz nas prowadzi jako męża i żona.
Dzięki. Spytam ci, Agnieszki, czy tak samo uważa, czy się zgadza, że Ania ma najlepszego, że Ania ma najlepszego męża na świecie.
Nie, ja.
Tak. Dobrze.
Każdy ma takiego,
jakiego sobie wymodlił, tak, już zostanie przy tym wymadlaniu. Dobrze. Jest Marysia z nami jeszcze, na razie sama połączona, dlatego też nie będę pytał o jakieś tam twoje związki, ale o to, jak ty sobie, Marysiu, wyobrażasz prawdziwą miłość. Kiedy jest ta pewność, że to jest prawdziwa miłość. Czy to w związku, ale w męsko-damskim, tak powiem, ale też w ogóle, że coś jest prawdziwego. Tutaj mówimy akurat o miłości.
Myślę, że tutaj już troszeczkę to się pojawiło w wypowiedziach obu małżeństw, no, że naprawdę taką prawdziwą miłością no to jest Pan Bóg i jakby to jest nasze źródło też miłości. No i to jest myślę najważniejsze, ale ja też tak z mojego doświadczenia, no małżeńskiego doświadczenia rzeczywiście nie mam, ale tak widzę, że gdzieś tam w moim życiu też to takie doświadczenie Bożej miłości też się przejawia często przez relacje z różnymi ludźmi. No nie jest to w moim przypadku relacja gdzieś tam z chłopakiem czy z narzeczonym, ale po prostu widzę, że tak w przeciągu gdzieś tam całego życia Pan Bóg stawia różnych ludzi i że w tym się też przejawia taka Jego miłość i myślę, że to jest to takie źródło, z którego no każdy, niezależnie też od powołania i niezależnie od tego, na jakim etapie życia jest, to ma czerpać. No a to, że miłość Boża jest prawdziwa, no to no po prostu też w to wierzymy i też myślę, że każdy z nas ma jakieś tam doświadczenie tej Bożej miłości. No więc tutaj na razie może tyle z mojej strony, ale właśnie ta Boża miłość jest takim źródłem. No i myślę, że tutaj też to potwierdzą nasi małżonkowie.
A jeszcze zapytam cię o takie, nie wiem, 3 cechy na szybko takiej prawdziwej miłości, jakbyś miała podać. Prawdziwa miłość jest...
Myślę, że ofiarna, bezinteresowna, no i wierna. No też takim wzorem na pewno jest dla nas Pan Jezus i też Jego ofiara, Jego życia, więc no myślę, że tak.
Dzięki wielkie. To Marysia. Słuchajcie, już za 5:10 nam się zbliża. Czas szybko płynie. Po takich wstępach dosyć słodkich, tak bym powiedział, przejdziemy do może mniej przyjemnych rzeczy, ale może to złe określenie, przyjemnych, nieprzyjemnych, ale życiowych spraw, które też są ważne po to, żeby iść wspólnie do przodu przez życie. Za chwilkę wracamy, z nami są młodzi ze wspólnoty Guadalupe, czy to wspólnoty, czy to kręgu rodzin guadalupiańskich, jakkolwiek byśmy nie nazwali, wszystko wiąże się z Matką Bożą, z Guadalupe. Piszecie do nas komentarze, piszecie też SMS, za chwilkę będziemy do nich nawiązywać, bo z jednej strony odpowiadacie na pytanie, czym się różni miłość od pożądania, jak to odróżnić. Jest już kilkanaście komentarzy i też SMS-y przychodzą w tym temacie, więc piszcie dalej na fanpage'u Czas Wzrastania, Audycja dla Młodzieży i SMS-y 536 600 500. W tym temacie też można do nas zadzwonić. Dwa numery podamy: 56, to kierunkowy do Torunia, 655 23 55 i 655 23 56. Jeszcze raz powiem: 56, 655 23 55 i 655 23 56. Dla Was mamy kwartalnik Czas Maryi, gdzie wiele ciekawych artykułów i inspiracji, myślę, znajdziemy. A zaraz wracamy do naszej rozmowy. Tymczasem utwór Przyjaciółko Moja.
O, przyjaciółko moja, jakże piękna jesteś ty. O, przyjaciółko moja, nie ma w tobie skazy. O, ile lepsza jest twa miłość od wina. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja jedyna.
Czy widzieliście ukochanego mej duszy? Ja
że wdzięczna jesteś ty. O, przyjaciółko moja, groźna jak zbrojne oddziały. Odwróć ode mnie twe oczy, bo niepokoją. Czarowałaś me serce, przyjaciółko moja, przyjdź.
Czy widzieliście ukochanego mej duszy? Ja biegniemy.
Dwie minuty po 22:00 trwa audycja Czas Wzrastania, jak to w piątki zwykle bywa. Dzisiaj z nami wspólnota Guadalupe w różnych wydaniach, wymiarach i formach. A mówimy na temat w poszukiwaniu prawdziwej miłości, szukamy tej prawdziwej miłości. No, któż z nas nie chce znaleźć takiej prawdziwej miłości i żyć szczęśliwy w miłości? Myślę, że nie ma takiej osoby, że każda tego pragnie. Czasem stosujemy zamiennie miłość i szczęście. Jeżeli taką jakąś hierarchię wartości sobie robimy albo zobaczymy, że ktoś robi, czy usłyszymy, czy zobaczymy jakieś sądy, czy cokolwiek, to widzimy, że na górze bardzo często jest właśnie jakieś szczęście. Różnie to szczęście jest nazywane. Dlatego też z wami chciałbym porozmawiać też w tym momencie o tym, czym jest miłość i skąd też dowiedzieć się, skąd wiedzę brać, żeby, tak jak mówicie i mówiliście o tym poszukiwaniu źródła, spoglądaniu na to źródło. Kto takim nauczycielem miłości jest? Wiemy, że Pan Bóg pokazał przez Chrystusa choćby, który umarł za nas na krzyżu, ale też, tak sobie to porządkując, kogo byście wskazali na takiego nauczyciela miłości prawdziwej i może, nie wiem, jakieś cechy tej miłości, elementy?
To może ja powiem. Dla mnie osobiście takim nauczycielem o miłości jest święty Jan Paweł II. On bardzo wiele pisał odnośnie miłości i też miłości kobiety i mężczyzny. Nawet taka ta książka znana, Miłość i Odpowiedzialność. I tam pokazał różne te elementy miłości między kobietą a mężczyzną, z czego składa się miłość. I te elementy to takie, na przykład miłość upodobania, że patrzymy, dostrzegamy jakieś dobro w osobie. To dobro musi być prawdziwe, czyli nie jakieś urojone, które nam się wydaje, że ta osoba ma, tylko jakieś konkretne dobro, które nam się w tej osobie podoba. To jest jedna składowa. Kolejna składowa to też Jan Paweł II rozróżniał między pożądaniem a miłością pożądania, bo też mówił, że też składową miłości jest takie pożądanie właśnie dobra, którego nam brakuje, czyli pożądamy czegoś, co jest dobrem. I mówił, że to też jest taka składowa miłości między kobietą a mężczyzną. Kolejna taki element, o którym mówił, to jest miłość życzliwości i to jest taka czysta istota miłości, czyli chcę dobra dla ciebie. I bez tego elementu nie ma miłości, więc nawet jeśli byłoby to pożądanie czy właśnie takie upodobanie, że mi się to co podoba, ale nie byłoby tego chcę dobra dla ciebie, no to żadna miłość jest. Więc to jest taki kolejny element. Jeszcze jeden to przyjaźń. To oprócz tego chcę dobra dla ciebie, to jest jeszcze chcę dobra dla ciebie, nawet jeśli za cenę mojego dobra, nie? Że to już jest taka właśnie miłość, ta ofiarna, ta przyjaźń. I też Jan Paweł II mówił o takim, powiedzmy, ostatnim tym elemencie miłości, to miłość oblubieńcza, kiedy ja daję siebie jako dar, daję moje ja drugiej osobie. I to jest takie wzajemne ofiarowanie, właśnie też ta wzajemność. I te wszystkie elementy właśnie przenikają się, powinny być w tej miłości między kobietą a mężczyzną, żeby to małżeństwo się udało. No ale właśnie, też ten element, myślę, że tutaj najbardziej podkreślany, ten właśnie chcieć dobra dla drugiego. To tak z mojej strony.
Dzięki. Jakieś uzupełnienia z waszej strony, kochani? Wiem, że się trudno Agnieszkę jakoś uzupełniać jeszcze, ale...
Ja myślę, to może ja też powiem, jeśli mogę. No Agnieszka tutaj bardzo dużo tych elementów bardzo cennych miłości powiedziała i że rzeczywiście ta miłość nie będzie pełna, jeżeli nie będzie wszystkich tych elementów, ta miłość kobiety i mężczyzny. Ale myślę, że właśnie warto podkreślić, że ta miłość, o której Agnieszka mówiła, ona się realizuje zawsze w relacji jakiejś, tak? W relacji osoby do osoby. No i to też tutaj znowu możemy się odnieść do tej miłości Bożej, że no przecież Pan Bóg sam w sobie też jest relacją trzech osób. No więc ta miłość też tak samo właśnie miłość kobiety i mężczyzny jest na wzór tej miłości też Chrystusa do Kościoła. Więc znowu wracamy do tego źródła miłości. No i też myślę, że warto podkreślić, że miłość, no ta taka prawdziwa miłość, no nie pochodzi jakby od nas, więc miłość też jest cnotą, jedną z tych trzech cnót teologalnych, wiara, nadzieja i miłość, więc no widać, że to wszystko jest takie też dość trudne, za trudne myślę dla takiego zwykłego, szarego, samego człowieczka, jeżeli się nie odniesiemy właśnie do tej miłości Bożej. No i też to, co już było podkreślane, że to nie tylko są te uczucia, bo myślę, że często miłość mylimy z uczuciami, a miłość właśnie jest tą decyzją, tym pragnieniem dobra dla drugiego.
Mhm, dzięki. A panowie śpią, czy co?
To ja powiem.
Michał,
akurat
dzięki.
Takie pierwsze skojarzenie właśnie, jak ksiądz zapytał, kto mnie nauczył miłości, to ja bym właśnie zwrócił uwagę na rodziców. Jakoś tak z dzieciństwa, szczególnie na mamę, właśnie na jej taką miłość ofiarną, zwłaszcza im bardziej, im jestem starsza, zwłaszcza jak mam dzieci, to też rozumiem ten jej wysiłek. A drugi element to właśnie wzór jest ojca i matki. Właśnie tej wierności i takich dwóch elementów. Jeden to jest właśnie ta wierność i może nawet no też dla mnie osobiście to świadectwo moich rodziców, ich trwania razem mimo wielu różnych zawirowań. Ich życie jest dla mnie ogromnym takim świadectwem i umocnieniem. A z drugiej strony właśnie ta postawa takich dwóch kobiety i mężczyzny, męża i żony. I z jednej strony mogą wejść w małżeństwo po to, żeby siebie realizować, a z drugiej strony mogą całkowicie zrezygnować z siebie i zamiast dbać o siebie samego, to dbać bardziej o tą drugą osobę w małżeństwie niż o siebie. I wtedy właśnie ta miłość tak pięknie jest widoczna właśnie w rodzinie i dzieci przyglądając się na to właśnie w tej miłości, w takiej atmosferze miłości wzrastają, o ile właśnie ta miłość wypływa ze zjednoczenia z Bogiem. Że dzieci są tak jakby w takim trójkącie między mamą, tatą i Bogiem. I to jest, ja to tak to rozumiem.
Dziękuję. A Paweł, co byś tu powiedział na ten temat?
Ja w zasadzie zgadzam się ze swoją żoną. Natomiast nic nie dodam, ale tak rozwinę to na bazie takiego mojego doświadczenia. Agnieszka mówiła też o tej miłości, czy rodzaju miłości, aspekcie pewnej miłości, czy chcę dla siebie dobra. Ja na przykład bardzo tego doświadczyłem od strony właśnie Agnieszki w chwili, kiedy nie byliśmy razem, było między nami źle, ja gdzieś tak troszkę krążyłem jako ten satelita gdzieś obok niej i niejednokrotnie sprawiłem jej dużo bólu, jakiegoś cierpienia, to mimo wszystko widziałem przez jej zachowanie, jej nawet jakieś słowa, że ona chce dla mnie dobrze. Widziałem, że mnie kocha, że bardzo mnie kocha, natomiast z drugiej strony też widziałem, że ona chce dla mnie dobra i też zostawiała mi wolność w moim życiu, więc to tak odniósłbym się do tego aspektu miłości. A druga to, co mi przyszło też na myśl, słuchając Michała, że ja sobie też patrząc na życie moich rodziców, w zasadzie nie przychodzi mi do głowy, że mama czy tata mogliby być sobie niewierni. Dla mnie po prostu to było oczywiste, że tata jest wierny mamie, a mama jest wierna ojcu. I to też takie, dla mnie to było bardzo naturalne. Nie? Być może też dziękuję im, że tak zaszczepili no we mnie taką cnotę, że właśnie też jej pragnąłem i pragnę teraz.
I chciałbym zapytać was, wiecie o co? Mówimy o Panu Bogu, bo jesteśmy wierzący i z tej perspektywy patrzymy jakby od góry, czyli Pan Bóg, nauczyciel tej relacji, on uczy konkretnych ludzi, te osoby uczą znowu nas i tak dalej, i tak dalej. A jak człowiek, który nie ma odniesienia do Pana Boga, nie wierzy w Pana Boga jakoś, albo nie przyjmuje tego, co mówi Pan Bóg, czego naucza, nie wiem, nie zna przykazań, chociaż trudno, że dzisiaj może nie znać, ale na przykład je odrzuca w całości. Czy to, co my wyznajemy jako pewne wartości, czy pewną hierarchię wartości, czy jakieś wyznaczniki tego, jak ma wyglądać nasze życie, czy to będzie się sprawdzało również w przypadku kogoś, kto w Pana Boga nie wierzy? Jak on ma sobie to wszystko poukładać? Jakbyście powiedzieli, czy jakie wyjście z tej sytuacji?
Ja może tylko dopowiem, że tu Agnieszka, że te elementy, o których powiedziałam, według Karola Wojtyły, to jest filozofia. On tłumaczył to, używając filozoficznie, określeń filozoficznych, miał taki nurt, który on reprezentował, to jest personalizm. I oprócz tego, że są tam wątki o Panu Bogu w innych rozdziałach, to w tym rozdziale, o miłości, dominuje ta filozofia, czyli odniesienie osoby do osoby i jak właśnie mamy traktować tę osobę. Po prostu są te definicje miłości, ale właśnie filozoficzne, więc też polecam dla tych osób, które nie są wierzące, też lekturę tego dzieła. To tak ode mnie.
Dzięki. Jeszcze o egoizm chciałbym zapytać, bo w tym wszystkim, co do tej pory powiedzieliście, właśnie o tym, czym jest miłość, było, wiadomo, idealistycznie i o to też chodzi, żeby pokazać, bo jeżeli sobie tak wysoko poprzeczki nie powiesimy, to będziemy szurać pod niej i nie wiem, czy będziemy z tego zadowoleni, może chwilowo tak. Natomiast w tym wszystkim, co do tej pory padło, to raczej była taka miłość gotowa do poświęceń, miłość ofiarna, miłość taka uprzedzająca wręcz, że my widzimy potrzeby drugiego człowieka i tak dalej, i tak dalej. No a człowiek też jest grzeszny. Czasem, nie wiem, nie chcę was pytać o takie rzeczy, bo to może kwestia na spowiedź bardziej, ale też egoizm, jakaś pycha w sercu człowieka jest, pojawia się. I co wtedy zrobić? Jak się z tej pychy wyleczyć, żeby myśleć w ten sposób, o którym wy mówicie? Kto zacznie?
Ja mogę powiedzieć.
Michał, proszę.
Michał. Jeszcze Ania chciała powiedzieć słówka, to za chwilę. Ja doświadczam tego bardzo, mamy czwórkę dzieci, więc moja odpowiedź na to pytanie jest taka, że też u mnie tak było, że dzieci są najlepszym lekarstwem na to, żeby właśnie się wyzbyć tego egoizmu. W moim przypadku tak. Jak właśnie dostrzegam, że z każdym kolejnym dzieckiem siłą rzeczy ten mój egoizm maleje, bo po prostu nie ma wyjścia. I teraz, nie wiem, mamy czwórkę dzieci, to nasz dzień wygląda tak, że czasem wieczorem się zastanawiam, czy poranek to był wczoraj, czy przedwczoraj. Tyle rzeczy się zdarzyło w ciągu dnia, więc nie ma tak jakby czasu nawet myśleć o sobie. Ja to traktuję jako wielką łaskę.
Tak, to prawda. Małżeństwo to nie jest łatwa droga i nie zawsze jest pięknie i kolorowo. To taka trochę codzienna walka też o siebie nawzajem, o drugiego człowieka. Dla nas wierzących takim wzorem jest małżeństwo Maryi i Józefa. Więc tutaj zawsze, jeżeli jest gdzieś ciężko czy źle, to mamy odniesienie. Jakby na przykład w tej sytuacji się zachowała Maryja z Józefem, jak oni by zareagowali, jak oni by postąpili, to myślę, że tak dla wierzących bardzo jest takie pomocne. To jest bardzo taki trudny wzór do naśladowania, nie wiem czy do w ogóle do osiągnięcia, ale No to jest droga, którą nam Pan Bóg wyznaczył, którą nam dał. I na tej drodze też nam daje swoje błogosławieństwo, swoją łaskę, żeby w tej drodze wytrwać. Wtedy, kiedy jest ciężko, żeby się podnieść, żeby czasem wyciągnąć rękę, mimo iż nie zawsze się ma ochotę z tą drugą osobą porozmawiać, nie zawsze się ma ochotę wszystkiego wytłumaczyć, albo nie zawsze się ma ochotę przeprosić. To są trudne rzeczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie o pychę i ten egoizm, ale tak jak Michał wspomniał, w naszym wypadku to dzieci tutaj i to, że ich jest czwórka, to tutaj no to jest takie lekarstwo na tą pychę, na ten egoizm.
No zresztą jak to zazwyczaj ja jestem, jeżeli którejś z nas zaczyna się zachować egoistycznie, to zaraz idzie informacja zwrotna w postaci jakiegoś skrajnego zmęczenia drugiego małżonka. I to też jest, daje tak, też taką motywację do tego, żeby ofiarować siebie bardziej.
Dlatego też dobrze to powiedziałeś, Michał. Bardzo mi się, no nie wiem, może to tak nie chcę tak strasznie poważnie i żeby to brzmiało, ale są czasem takie memy, kiedy jest mąż i żona gdzieś tam narysowani, czy nawet rysunkowe takie memy. I żona ileś tam rzeczy na głowie i w ręce i pięć spraw naraz załatwia, mąż gdzieś tam jedną rzecz zrobił i zmęczony. Wobec tego, co wy mówicie, patrząc na to, co z waszych ust wypływa, to wydaje się, że jeżeli jesteśmy... Jeżeli się o siebie zatroszczymy chociaż trochę, czy będziemy... tak ten nasz związek budować, żeby to, co najważniejsze było na pierwszym miejscu, czyli to, że jest Pan Bóg, że nam na sobie zależy. Jeżeli tak będzie, to, no to takie memy, takie rysunki nie będą do końca prawdziwe, bo to, co mówiłeś, Michał, jeżeli ktoś widać, że wysiada już, baterie się wyczerpują, no to w związku normalnym ten drugi bierze się za to, a ten pierwszy wyczerpany może te baterie podładowywać.
No dokładnie, no to tylko kwestia jest tego, kiedy się to zauważy, bo można to zauważać na co dzień i tą miłością się dzielić i żyć w takim pokoju i harmonii, ale można też tak robić to z doskoku, jak już syrena wyje na cały regulator.
A jak jest z komunikowaniem takich właśnie rzeczy? Jak wy to robicie? Czy sami czekacie, aż ktoś zauważy, czy potraficie powiedzieć? Powiedzcie, jak to jest.
Może ja zacznę, ale nie. Dokończę. No, rozmowa. My też dostrzegamy, że jeżeli brakuje czasu na rozmowę, to później właśnie dochodzi do takich... trudnych momentów. Natomiast jeżeli na bieżąco rozmawiamy, to też zwłaszcza z mojej strony tak jest, że jeżeli ja zapytam i będę słuchał cierpliwie, no to będę w stanie wywnioskować, na jakim poziomie zmęczenia na przykład jest Ania. Więc jeżeli często rozmawiamy, to też widać, że jeżeli często rozmawiamy, to wtedy jest dobrze. Natomiast jeżeli ta komunikacja jest przerwana, to nawet nie chodzi o jakieś techniki komunikacji, tylko po prostu o czas na rozmowę. Jeżeli tego nie ma, to nagle każdy tam robi swoje i wtedy się okazuje, że gdzieś tam się rozjeżdżamy.
Tak, my staramy się i dbamy o to, żeby znaleźć od czasu do czasu taki moment w tygodniu, nie zawsze to jest co tydzień, żeby usiąść na spokojnie i ze sobą porozmawiać i żeby właśnie wyjaśnić sobie na bieżąco, co się u nas dzieje, co u nas słychać, co się dzieje w środku. Mhm. W ciągu dnia często nie ma takiej możliwości. Mamy właśnie najstarszego Andrzejka, który ma 7 lat, Jasio ma 5, Mikołaj ma 3 i nasz najmłodszy Stasio ma 6 miesięcy. I oni są cały czas z nami praktycznie w domu. Więc cały czas codziennie się coś się dzieje, a gdy zasnął, to już jest późno i nie zawsze właśnie ma się czas i też możliwość porozmawiania, więc staramy się właśnie zorganizować czasem taką randkę w dzień, w środku dnia, poprosić babcię na przykład o pomoc i ten czas spędzić tak wspólnie i pogadać. Bo ja na przykład mam z tym wielki problem, żeby prosić o pomoc i żeby na bieżąco komunikować Michałowi, że jestem zmęczona, że mam już dość i że potrzebuję pomocy. I mój mąż tutaj przez 8 lat naszego małżeństwa wykazuje się dość dużą cierpliwością do mnie i odczytywania tych znaków, które towarzyszą temu zmęczeniu. I powiem, że jest dość dobrym obserwatorem, muszę przyznać. Więc coraz lepiej znamy się też, więc coraz lepiej jakby mu idzie, a ja też uczę się mu też na bieżąco mówić, że potrzebuję, żebyś mi pomógł. To też jest trudne, to jest bardzo trudne.
Super, dzięki. Ja zastanawiałem się też, jak na to reagują Agnieszka i Paweł. Małżeństwo z niespełna rocznym stażem, 9 miesięcy, tutaj 8 lat, więc jest pewna różnica, ale jak słuchaliście Ani i Michała, to się dziwiliście, czy tak kiwaliście do siebie, że no, u nas to trochę też tak podobnie i tak dalej. Jak to wygląda? Wy z Guadalupe wszyscy, więc może być podobnie, ale chcę was zapytać.
No, u mnie Agnieszka na szczęście ma taką piękną przypadłość, że mówi mi wszystko, co czuje i czego ze mnie oczekuje. Wiedziałem o tym dokładnie przed zawieraniem związku małżeńskiego, że Agnieszka jest osobą, która stawia wysokie wymagania. Ja tak de facto tego chciałem właśnie, że wiedziałem, że nie będę mógł spocząć na laurach, tylko właśnie nieustannie się rozwijać, bo mam mnóstwo cech, jeśli chodzi właśnie o egoizm i pycha, lenistwo, to jest po prostu przywary moje codzienne, więc małżeństwo jest dla mnie wielkim błogosławieństwem, że uczy mnie z tego wyprowadzać. Natomiast na przykład dla nas nie było zaskoczeniem to przejście z takiego czasu narzeczeństwa do wspólnego mieszkania, bo jednak we wspólnocie praktycznie spędzaliśmy sobie bardzo dużo czasu również na tygodniu, nie tylko na weekendy, nawet w małżeństwie. Co więcej, było tak, że przez ten miesiąc narzeczeństwa, nawet troszkę wcześniej, ja mieszkałem na drugim piętrze w kamienicy, a Agnieszka na parterze, więc praktycznie widzieliśmy się codziennie. I to takie przejście w taki tryb wspólnego mieszkania, właśnie gdzie się jest cały czas ze sobą, nie był dla mnie, nie był taki trudny. I też bardzo dużo rozmawiamy. My w zasadzie nie kładziemy się spać, jak nie jesteśmy pogodzeni.
I myślę, że to, co też nas pomaga walczyć właśnie z pychą i egoizmem, to też jest posługa we wspólnocie. I to przez wiele lat, jak jeździmy co weekend, czy co drugi weekend gdzieś tam. Jest to też bardzo taki intensywny tryb życia i styl życia. I bardzo wiele różnych charakterów u nas jest we wspólnocie z moim na czele, tak powiem. I też my z Pawłem to też wspólnota wie, bo my też mamy takie silne charaktery, takie przywódcze obydwoje i też wiele było różnych tych sytuacji, jakichś podtyczek, że tak powiem, ale też i wiem, że to bardzo mocno ścierało nasze te charaktery. Właśnie ta wspólna służba, to wspólne działanie właśnie przed ślubem też teraz. No, ale właśnie takie dobro, którego się nauczyliśmy właśnie, to jest to cały czas przebaczanie i myślę, że to jest bardzo ważne w miłości, żeby przebaczać i przebaczać na bieżąco, żeby nie chować urazy. Pawłowi to łatwiej przychodzi niż mi, jeśli chodzi o szybkie przebaczanie. Ale tak właśnie staramy się, żeby codziennie powiedzieć sobie i w zgodzie pójść spać, żeby już było przebaczone. Właśnie niech nad naszym gniewem nie zachodzi słońce i tego się trzymamy.
Super, dzięki wielkie. Pytania są, dlatego też za chwilkę do nich będziemy przechodzili. Pytania od słuchaczy, od facebookowiczów, od tych, którzy wiedzieli, że tu będziecie i chcieli was o coś zapytać. Tutaj wokół tego, o czym też mówicie, więc to będzie takie bardzo rzeczywiste, a nie oderwane od rzeczywistości. 26 minut po 22 trwa audycja Czas Wzrastania. Z nami są członkowie wspólnoty Guadalupe. Dwa małżeństwa, przypomnę, żeby to nie uciekło. Agnieszka i Paweł, a także Ania i Michał oraz Marysia. Cieszę się, że piszecie też komentarze na Facebooku w temacie jak odróżnić miłość od pożądania. Za chwilkę będziemy te komentarze czytali. SMS-y można pisać na numer 536 600 500 536 600 500 i można dzwonić, zachęcamy młodych oczywiście, 56 655 23 55 albo 56 655 23 56 z pytaniem, z refleksją, z odpowiedzią na pytanie, jak odróżnić miłość od pożądania.
Czekam na Ciebie, czekam aż przyjdzie mój oblubieniec. Czekam na Ciebie, czekam aż przyjdzie. Yeah.
22.32, wracamy do naszej rozmowy, audycja Czas Wzrastania. Dziękujemy, że piszecie. Pytania różne się pojawiają, również w tych prywatnych wiadomościach. Ktoś napisał, nie wiem, nie będę mówił dokładnie, kto to jest. Dziewczyna pisze, o tak. Kiedyś wierzyłam, miałam doświadczenie miłości i tak dalej. Dlaczego jesteście w kościele? Ale też pyta, dlaczego kościół jest zamknięty na inność? Czy to nie jest miejsce dla wszystkich, nawet największych grzeszników? No właśnie, do naszych gości pytanie. Nie wiemy dokładnie, bo tutaj ta osoba nie napisała dokładnie, co się stało, o jaką inność chodzi, o jakie zamknięcie, o jakie doświadczenie. Jest dosyć zwięźle to napisane, ale może tak. No najpierw może dlaczego wy jesteście w kościele takim, jaki jest teraz? I czy zawsze byliście?
No, ja mogę powiedzieć.
Michał, słuchamy cię.
Michał, dlaczego jestem w kościele? Bo w kościele znalazłem coś, czego nigdzie indziej nie znalazłem, bo ja miałem tak, że moim sakramentem pożegnania z kościołem była pierwsza komunia. Później przyjąłem tylko bierzmowanie, tak, bo trzeba było. A spotkałem... W kościele znalazłem żywego, prawdziwego Boga, który jest miłością. I ja bym to przyrównał do takiego najbardziej wypasionego magazynu, jaki można sobie wyobrazić, ze wszystkim, czego tylko potrzeba. I ja mogę tam pójść i czerpać tyle, ile mogę. Mogę tam przyjść z wiaderkiem, ale mogę przyjść z kontenerem, mogę przyjechać z PKP Cargo z 40 wagonami i nigdy nie zabraknie tego. Ja tego doświadczam na co dzień, właśnie mówiliśmy o naszym życiu takim codziennym. Ja staram się codziennie korzystać z Komunii Świętej, staram się też spowiadać, bo wiem, że tam spotykam żywego Boga, Jezusa, ale też Boga, który jest moim Ojcem, który mnie kocha. Jak ja go przychodzę do niego i mówię mu: tato, ja potrzebuję od ciebie sił, bo ja chcę być dobrym tatą. Co ja mam robić? To on przychodzi i hojnie wylewa na mnie łaski i jeszcze uzdalnia moje serce do tego, żeby ono było coraz szersze, coraz więcej tych łask przyjmowało. I nieraz jak rozmawiam na przykład z ojcami, którzy też korzystają z sakramentów, to oni widzą bardzo... Ja sam osobiście bardzo też to widzę, ale to jest też potwierdzone właśnie u innych, że kiedy więcej korzystam właśnie z sakramentów, czyli spotykam żywego Boga w sakramentach, to ma to bardzo poważny, pozytywny wpływ na to, co się dzieje u nas w domu. Nagle zaczynają się dziać jakieś sytuacje, które bardzo nam pomagają w sytuacjach wychowawczych, nieraz bardzo trudnych z dziećmi. Dzieci stają się też posłuszniejsze, bardziej chłoną. Mają takie pragnienie czynienia dobra, tak jakby same z siebie. To można by długo mówić, ale ja bym to w ten sposób odpowiedział. Dlaczego jestem w kościele? Bo tu spotykam Boga, który mi daje to, no właśnie miłość, która może się przeze mnie rozlewać na innych, a w szczególności właśnie na moją rodzinę. Bo ja już szukałem w różnych źródłach i nigdzie nie znalazłem. Wszędzie znalazłem tylko pustkę, właśnie jakieś takie zapaść w takim własnym egoizmie, tak jak mówiliśmy na początku. A tutaj właśnie jest zwrot o 180 stopni.
Mm-hmm. No właśnie, czy w kościele jest miejsce dla wszystkich? Ta osoba pyta, czy dla grzeszników, czy jak to, jakieś inności Kościół nie akceptuje? Co wy o tym myślicie?
No ja myślę, że Kościół i Pan Bóg kocha grzeszników, wszystkich grzeszników. No Pan Jezus jak przyszedł, to przecież jadł z celnikami, z grzesznikami. Jedyne co, to jest bardzo ważne, żeby rozróżniać słowa, że Kościół kocha grzesznika, a odrzuca grzech. I można sobie takie porównanie, że tak jak Michał mówił, że no, Pan Bóg jest naszym ojcem i kiedy ojciec widzi, że dziecko próbuje włożyć rękę w ogień, to mówi nie rób tego, to cię skrzywdzi. I tak samo tutaj Kościół daje nam różne zasady, dlatego że wie, że grzech nas niszczy. I tak myślę, że jak tak zaczniemy postrzegać, że właśnie te zakazy, które są w Kościele, czy nakazy płyną właśnie z takiej miłości, z takiej troski o nas, że Pan Bóg najbardziej się troszczy o nas, najbardziej chce naszego szczęścia, jeszcze bardziej niż my sami, to wtedy zupełnie inne jest to spojrzenie na te, na właśnie dlaczego nie robić czegoś, prawda? Że to nie jest tylko zbiór zakazów i nakazów, tylko to właśnie to wszystko płynie z takiej wielkiej miłości i mądrości Bożej, której my często jako ludzie nie mamy. Często się parzymy właśnie w tym ogniu, wkładamy te ręce, kłócimy się, że my chcemy tańczyć w tym ogniu, a po prostu cali się parzymy. I czasami jest tak, to też powiem jako pielęgniarka, że jak są te 3 stopnie oparzeń, to po raz pierwszy jak się oparzymy, no to czujemy to, czujemy ten grzech. Potem jak jest ten 2 stopień oparzeń, to jeszcze czasami czujemy, ale jak już jest ten 3 stopień oparzenia, to już wszystkie nerwy są, powiedzmy, tak zniszczone, że już człowiek nie czuje tego oparzenia. I tak samo z grzechem jest, że jak człowiek wejdzie w ten grzech, to później już może tego nie czuć, że źle robi, a po prostu tkwi w takiej w coraz większym niszczeniu siebie. Więc to tak, to wszystko też wynika z miłości, nie z nieakceptacji inności, ale właśnie z tego, że odrzucamy grzech, kochamy grzesznika. I też można zobaczyć z wielu świętych, święty Franciszek czy święty Augustyn, którzy no, bardzo dużo imprezowali, powiedzmy tak, w życiu, dużo mieli różnych, no byli grzesznikami i grzeszyli bardzo mocno, ale później odrzucili ten grzech i Pan Jezus wszystko im przebaczył, właśnie to, co Michał mówił w sakramentach, sakrament spowiedzi, Pan Bóg wszystkie grzechy przebacza, te, które Jemu wyznajemy w tym sakramencie i nas oczyszcza, możemy zacząć od nowa i to jest taka piękna nowina.
Dzięki. Chciałbym też, słuchajcie, do tematu czystości trochę wrócić. Dzisiaj on jeszcze nie wybrzmiał, ale w poprzedniej audycji mówiliśmy wiele na ten temat. Ktoś przysłał właśnie takie pytanie. Całe przeczytam w całości. Po co się męczyć, w cudzysłowie, troszczyć o czystość w narzeczeństwie, w małżeństwie, skoro owoców nie widać tak szybko? Takie jest to pytanie. No właśnie pytanie, czy widać w ogóle owoce jakoś tak namacalnie takiego życia w czystości przedmałżeńskiej, która no dzisiaj wychodzi z mody, mówiąc tak kolokwialnie. Czasem ktoś może nas śmiechem zabić, mówiąc też potocznie, jeżeli wspomnimy o tym, że jest coś takiego jak czystość przedmałżeńska i że warto. Co wy na ten temat powiecie? Czy warto, są jakieś owoce z tego, czy to jest takie tylko, żeby wytrzymać i jest fajnie i potem idziemy dalej? Halo,
to może ja zacznę. No przede wszystkim samo, jak sobie pomyślałem o owocu, no to owoc jak rośnie, to też nie widzimy od razu jabłek na drzewie, prawda? Więc owoc ma to do siebie, że potrzebuje dojrzeć. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest też tak do końca. Pewne rzeczy, jeśli chodzi o staranie się o czystość, można zobaczyć od razu. I tu podam praktyczny przykład. W narzeczeństwie no nie współżyliśmy, naprawdę staraliśmy się żyć w czystości. Nie tylko chodzi mi o brak współżycia, ale w ogóle o nierozbudzanie siebie jakimiś gestami, pocałunkami i tak dalej. No i to w zasadzie przynosiło taki owoc od razu, że w zasadzie musiałem, ale nie musiałem, ale chciałem szukać innych wyrazów miłości, uczyć się innych wyrazów miłości, które zaprezentowały teraz w małżeństwie, bo nie zawsze chodzi na przykład o współżycie w małżeństwie, nie zawsze jest ono możliwe, więc my musimy się nauczyć też tych innych wyrazów miłości, jak pokazywać tej drugiej sobie miłość w inny sposób. Natomiast też to, co właśnie myśl mi uciekła odnośnie tych owoców, które widać od razu, to jeśli żyjemy w czystości, to możemy widzieć osobę taką, jaką ona jest. Dlaczego? Bo nieczystość, czy w ogóle właśnie takie przywiązanie do osoby ze względu na pożądanie, a wiemy to z różnych doświadczeń i pewnie wszyscy się zgodzą z tym, że jednak nieczystość, czy takie wejście w relację intymną, cielesną, to bardzo wiąże z drugą osobą. I emocjonalnie, i jakoś psychicznie, duchowo myślę też. Więc to jest taki, nieczystość to jest taki grzech, który jest bardzo lepki, który nas bardzo zaślepia również. Więc takie życie w czystości w narzeczeństwie mi pokazywało Agnieszkę taką, jaką ona jest w rzeczywistości. Że ja nie byłem zaślepiony pożądaniem do jej ciała, czy w ogóle jej osoby. Natomiast mogą właśnie dotrzeć z nią taka, jaka jest w rzeczywistości. Myślę, że to jest taki owoc, który widać od razu. A wiele owoców też tej czystości widać później.
Tak, też chciałam tutaj, co to znaczy w ogóle czystość, bo tutaj też to, co myślę, że trawi nasze społeczeństwo, to jest na przykład pornografia czy masturbacja i ludzie myślą, że to już w tej kulturze masowej jest na porządku dziennym, że to jest jakaś taka norma i widać, że jeśli ktoś wszedł w te grzechy, to później bardzo ta mentalność prowadzi do takiego użycia drugiej osoby i właśnie czystość jest tym, co chroni od użycia drugiej osoby, chroni miłość od tej postawy użycia. Więc żeby jak ktoś żyje w nieczystości i wejdzie potem z tą nieczystością jakąkolwiek, czy to jest ze sobą samym, czy to przez filmy, czy to z drugą osobą i wejdzie z tym do małżeństwa, to niestety później są tego bardzo opłakane skutki, ponieważ te sceny się przypominają na przykład w trakcie współżycia. Nie jesteś wtedy sam ze swoją żoną, ale z tymi wszystkimi na przykład kobietami, które cię widziały wcześniej. Więc to naprawdę niszczy i diabeł później się upomina o to wszystko. Nawet jeśli wydaje nam się, że to nic nie spowodowało w nas, to rzeczywiście tak jest i właśnie nawet z własnego doświadczenia widzimy, że to że te skutki później są tej nieczystości tak od nas.
Dzięki, Agnieszko.
Michał? Ja tu jeszcze mogę dodać. Mhm. Tak, ja tu jeszcze mogę dodać. Ja bym właśnie bardziej zwrócił uwagę na zachęcić do patrzenia takiego długofalowego. Bo właśnie nieczystość też kłania do egoizmu, bo właśnie łączy się z pożądaniem, z zaspokajaniem swoich potrzeb, tych seksualnych patrzenia na siebie. I w momencie, kiedy przychodzi taki czas, że trzeba właśnie ofiarować się drugiej stronie, to wtedy już brakuje sił na to. I ja bym właśnie zachęcił do patrzenia takiego bardziej perspektywicznego, bo teraz załóżmy, że jest para, która ma naście lat i oni bardzo siebie pragną i pomyśleli sobie, no świetnie, to może jesteśmy już na tym etapie, że trzeba by zacząć współżycie. Ale właśnie ta postawa później powoduje i taką taką niezdolność czy niewyćwiczenie siebie w służbie, w powściągliwości, to później bardzo szybko się weryfikuje, na przykład po wejściu w związek małżeński, kiedy przychodzą różne trudne sytuacje, czy nie zawsze właśnie można współżyć. Po jakimś czasie coraz bardziej widać wady drugiej strony i ludzie coraz częściej rozchodzą się. Ja to też widzę, bo ja mam generalnie kontakt z rodzinami, z ojcami i na przestrzeni ostatnich paru lat widzę, jak uczestniczy na przykład w różnych wydarzeń dla ojców. Coraz większy jest procent ojców, którzy już nie mieszkają ze swoimi dziećmi ze względu na to, że z jakichś względów się musieli rozstać. No i teraz mamy sytuację taką, tak jak mówiłem wcześniej o tym trójkącie miłości, że dzieci wzrastają w takiej miłości tej ojca i matki i miłości Boga. No to w momencie, kiedy te powiązania się między rodzicami przecinają, to dziecko tak jakby było rozdarte na pół. To jest niesamowita taka trauma psychiczna, która później procentuje. Ja też dostrzegam coraz częściej taką sytuację, że młodzi ludzie, którzy widzą na przykład swoich rodziców, którzy nie mogą wytrzymać w małżeństwie i mają już kolejne związki, sami podejmują decyzję, że w ogóle nie będą brać ślubu. Bo po co się
męczyć.
Po co się męczyć? No właśnie to jest to, co było w tym pytaniu. Po co się męczyć? Ale to wszystko, tak ja to tak zarysowałem taki dosyć dużym kołem, ale to wszystko się zaczyna od tej jednej decyzji. Po co czekać? A mija 10-20 lat i mamy rozbitą rodzinę i rozbite psychicznie dziecko. To można by osobne spotkanie zrobić na temat tego, co przeżywa dziecko, które przeżywa rozwód rodziców. Mhm. To tak w skrócie właśnie chciałem zachęcić do takiego właśnie długofalowego patrzenia.
Dziękuję.
Warto czekać i warto się tak męczyć, ponieważ no, dla nas na pierwszym miejscu jest Pan Bóg i jak to wszystko ustala kolejność i nasze działania kierunkuje.
I to też wydaje mi się, że warto patrzeć na taką perspektywę dalszą, nie tylko to, co jest tu i teraz i jest nam dobrze, fajnie, mówiąc też kolokwialnie, tylko patrzeć właśnie, co będzie za rok, 5, 10, 20, zawsze z taką perspektywą, nie tylko w tych kwestiach związanych z czystością czy jej brakiem, ale w każdej kwestii patrzeć troszeczkę dalej. I mamy telefon, prosimy, halo?
Szczęść Boże, z tej strony Sebastian z diecezji warszawsko-prawskiej.
Szczęść Boże, witaj Sebastianie.
Chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować za piękną audycję w Radiu Maryja. Słucham was co tydzień. I nawiązując do dzisiejszego pytania, tak, czym jest miłość, jak odróżnić ją z pożądaniem. Miłość jest prawdziwa, gdy dwoje ludzi wspiera się na każdym kroku. Choćby w najmniejszych jakichś sprawach, tak, nawet kiedy wystąpią jakieś nieporozumienia między nami, to miłość jest najważniejsza. Tak jak tutaj goście też poruszyli temat miłości w rodzinie. Ja też dziękuję bardzo swoim rodzicom, że tą miłość we mnie szczepili. Dziękuję im za to, że mnie wychowali w wierze, bo dla mnie najważniejszą osobą jest Pan Bóg. Bez Niego no to też bym nie poradził sobie w życiu, bez mojej wiary. Dziękuję też za to, że wspiera mnie każdego dnia. A jeszcze tutaj nawiązując do tego pożądania, tak, no to pożądanie jest czymś naturalnym, tak, to każdego z nas tutaj dotyczy, no trzeba po prostu być szczęśliwym człowiekiem, miłować swojego bliźniego i żyć tą wiarą na co dzień. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę tutaj Czasu Wzrastania oraz zespół też Guadalupe, bardzo was lubię słuchać, macie też bardzo ładne piosenki. Byliście kiedyś w Loreto, tutaj w diecezji warszawsko-praskiej. Bardzo miło wspominam wasz zespół. Bardzo lubię też piosenkę Nikt Cię Nie Kocha Tak Jak Ja, którą śpiewamy też na mszach niedzielnych oraz Obudź Nas do Wiary Matko. Serdecznie was pozdrawiam, życzę błogosławionej nocy i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dzięki Sebastianie. Guadalupe, macie jakiś komentarz, słowo do Sebastiana?
Chwała Panu.
Chwała Panu, cześć Maryi.
Dobrze, zagramy coś za chwilkę i do kolejnych tematów przejdziemy, bo też one się pojawiają powolutku. Ja tylko przypomnę, że z nami jest wspólnota, zespół Guadalupe, młodzi ludzie, którzy też dziękuję za to, że nie boją się mówić o swoich doświadczeniach związanych z miłością i tych pozytywnych, pięknych i tych wymagających, trudnych, tych, które też nie prowadzą do końca związku, do rozbicia, ale go może nawet scalają czy umacniają. Zobaczymy, dowiemy się może po utworze, czy tak jest w rzeczywistości. Obiecuję też, bo ja obiecuję już od 2 godzin prawie, ale po tej piosence też poczytamy trochę komentarzy z Facebooka, które przychodzą w temacie, który przypomniał nam Sebastian, jak odróżnić miłość od pożądania. Na fanpage'u Czas Wzrastania możecie pisać albo SMS-y 536 600 500, 536 600 500 i telefony 56 655 23 55 i 655 23 56.
Naucz mnie, jak mam kochać. Naucz mnie, jak życie dać. Z tobą każdy ból przyjmować. Wpatrzona w twój krzyż. Naucz mnie, jak mam kochać. Naucz mnie, jak życie dać. Z tobą każdy ból przyjmować.
prowadźcie nas.
I prawie 23 za minutkę będzie, piątek 1 października. Miesiąc różańcowy rozpoczęliśmy poświęcony Matce Bożej. Patrzymy na jej przykład też miłości, szukamy tej prawdziwej miłości wraz z młodymi ludźmi, którzy ją znaleźli, ale też dalej szukają, udoskonalają siebie i tę miłość wzajemną przy okazji. Jak odróżnić miłość od pożądania? Takie pytanie wam dzisiaj zadaliśmy na Facebooku i we wszystkich przestrzeniach, w których jesteście. I tak Katarzyna pisze tak. Pożądanie chyba mówi, chcę ciebie, bo jesteś wspaniała. A miłość raczej mówi, chcę być z tobą, choć wiem, że nie jesteś doskonała. Każdy ma wady. Pozdrowienia dla Guadalupe. Dali wspaniały koncert w tym roku w Kodniu. Razem z chłopakiem mile wspominamy piosenkę Dom, do której tańczyliśmy. Dziękujemy za darmowe książeczki i dwie płyty. Kasia, pozdrawiamy Kasię, cieszymy się. Koncert był, udał się, potwierdzacie?
Był i tańczenie też było.
Powinny zawsze serdecznie witam. Pozdrawiam również Kodę tak, i ojców.
Tak, pozdrawiamy ojców serdecznie. Marysia też pisze o tylko na prawdziwej miłości zbuduje się wspólne szczęście, trwałą więź. Na pożądaniu nie da się tego zbudować. Pożądanie prowadzi do grzechu i cierpienia. Pożądać to traktować drugą osobę jak przedmiot, który się wykorzystuje, a kochać to pragnąć dobra drugiego człowieka. Być blisko drugiej osoby, to znaczy ją kochać, a nie pożądać. Skracam, Marysiu, przepraszam, nie będę czytał całego tego komentarza. Ale tutaj też w prywatnej wiadomości kolejne pytanie, jeszcze nawiązujące do czystości, pisze ktoś, nie powiem kto. Prawie mnie przekonaliście, ale do czego? Przepraszam, bo tu mi uciekło. Do czego zachęcacie tych, którzy słuchają dzisiejszej audycji, może zachęcilibyście raczej tych, którzy słuchają dzisiejszej audycji, jeżeli chodzi o czystość przedmałżeńską, o czystość, no pewnie taką również i w związku, w relacjach. Pięknie o tym powiedzieliście, to już ode mnie są słowa, ale no tak krótko, jakbyście powiedzieli, że to naprawdę warto, że nie tylko tak trzeba, bo tak powinno to wszystko funkcjonować, ale że warto.
Myślę, że tutaj warto też się odnieść do tej pozytywnej strony czystości, to znaczy to nie jest, no wiadomo, że czystość jest wymagająca, jest też taką cnotą, którą trzeba czasem walczyć i rzeczywiście to wymaga dużo takiej też samodyscypliny i też na pewno dużo modlitwy, ale myślę, że to wszyscy potwierdzą, że czystość jest też taką cnotą, która daje radość, więc to nie jest tak, że to tylko nas męczy, ale no ten wysiłek, który w to wkładamy, potem procentuje też taką radością, no też takimi dobrymi relacjami po prostu z różnymi ludźmi, nie tylko myślę w tej relacji małżeńskiej, ale po prostu ze wszystkimi, jak patrzymy na kogoś takimi czystymi oczami, czystym sercem, to po prostu widzimy w każdym to dziecko Boże i myślę, że to też jest taka istota tej czystości, tak, że my nie tylko patrzymy, to też odwołując się troszkę do tych komentarzy, różnych pytań, że nie tylko patrzymy na tą taką zewnętrzną stronę człowieka, na to, że właśnie ktoś jest ładny po prostu, czy gdzieś tam nam się podoba tak zewnętrznie, tylko patrzymy na niego tak, że w taki sposób, że pamiętamy, że on jest dzieckiem Bożym i my też jesteśmy, więc szanujemy się nawzajem. I też myślę, że ta czystość po prostu daje takie, już w takim związku narzeczeńskim czy małżeńskim, daje takie poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli wchodzimy w związek jeszcze chłopak z dziewczyną, jak chodzą ze sobą, czy potem w narzeczeństwo i tej czystości nie ma, no to właśnie, to co już się pojawiało, że jest to taka trochę powierzchowność, można powiedzieć, tej relacji, że nie da się wejść w taką głębię. No a kiedy patrzymy na siebie w czysty sposób, to właśnie jest zupełnie inaczej. I to też daje takie poczucie bezpieczeństwa, myślę, i dla kobiety, dla mężczyzny, ale też ta przysięga małżeńska, która jest składana, ona jest potwierdzeniem tego, że my już teraz jesteśmy dla siebie i też jeżeli potem w tym związku pojawiają się dzieci, to też jest z kolei poczucie bezpieczeństwa dla nich, no bo jeżeli wcześniej jest jeszcze przed małżeństwem współżycie, jest ta nieczystość, no to nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa, że nie możemy tak na sobie całkowicie polegać, tak myślę. Myślę, że może się tam odezwijcie reszta, czy potwierdzacie to, co mówię.
Tak, potwierdzamy.
No bo tak się trochę rozwinęłam. Ale no właśnie, te owoce czystości też są, więc no warto po prostu.
Ja jeszcze chciałam nawiązać odnośnie tego męczenia się. Bo wydaje mi się, że jeśli człowiek ciągle się pobudza, w tym sensie w takim związku narzeczeńskim, czy jako chłopak i dziewczyna, a chcą zachowywać czystość, czyli ta czystość jest powiedzmy taka połowiczna, że a to tutaj troszeczkę będziemy się całować, trochę się tam mocniej będziemy przytulać, ale będziemy potem się odsuwać i chcemy dbać o czystość. No to jest taka trochę ta czystość połowiczna, gdzie ciągle siebie drażnimy, i przez to jest dla nas męczące, to odsuwanie się od siebie właśnie, kiedy po prostu smakujemy, powiedzmy, siebie i potem musimy się odciągać, tak jakby zjeść troszkę obiadu i potem przestać jeść. Więc to jest trochę takie trudne wtedy i rzeczywiście męczące, ale właśnie my z Pawłem mamy takie doświadczenie takiej czystości, gdzie naprawdę chcieliśmy, żeby druga osoba była świętsza przez te nasze gesty, żeby te gesty chwaliły Pana Boga, te wszystkie, które mieliśmy właśnie przed małżeństwem i później no, w małżeństwie, to inaczej trochę to się objawia, ale właśnie jeśli chodzi o tą czystość przedmałżeńską, więc sobie ustaliliśmy takie granice, żeby po prostu nie drażnić siebie, nie pobudzać siebie. Więc my też nie chcieliśmy siebie całować, bo też wiedzieliśmy w usta, bo wiedzieliśmy, że bardzo siebie pragniemy i że po prostu później będzie nam trudniej przestać. Więc to taka moja rada dla tych wszystkich par, które się rzeczywiście bardzo męczą w zachowaniu tej, no po prostu starają się tą czystość, żeby przemyślały, czy może te granice są zbyt luźne, powiedzmy, jeśli chodzi o te gesty.
Ja dodam jedną rzecz tylko, że tutaj też nam w zupełności nie chodzi o to, żeby być jakimiś takimi purytanami w relacji, po prostu bez czułości, po prostu czekamy tylko na ten ślub i później, prawda, wszystko. Natomiast do tej czułości my się musimy uczyć w narzeczeństwie i na przykład ja pomimo tego, że narzuciliśmy sobie takie dosyć wysokie wymagania, To bardzo często wypisywałem sobie cechy odnośnie Agnieszki, to bardzo często pojawiała się właśnie jej czułość, więc pomimo tego, że my ograniczyliśmy jakieś takie gesty, które by nas pobudzały w tą stronę jakiejś takiej porządliwości, to mimo wszystko naprawdę bardzo głęboko czułem Agnieszki czułość przez jakiś miły dotyk, przez przytulenie. No właśnie, my bardzo ze sobą też dużo rozmawialiśmy o tym, co nas pobudza, a co na przykład możemy, jakby jest takie bezpieczne, że tak powiem. No właśnie, to Agnieszka, już na sam koniec tego dopowiem, że Agnieszka powiedziała bardzo ważną rzecz, że trzeba zmienić trochę myślenie. Nie na ile mogę użyć, pozwolić sobie w relacji z drugą osobą, żeby jeszcze nie zgrzeszyć, tylko co mam zrobić właśnie, żeby ona była jeszcze bardziej święta. Jak tą miarę przyłożymy do każdych naszych grzechów, to można się wiele rozjaśnić.
A powiedzcie jeszcze, tak dopytam, czy łatwo wam było rozmawiać o tych rzeczach? Bo to są sprawy trudne, to są sprawy też intymne, wymagające z jednej strony, jeżeli chodzi o kwestię rozmowy o tym, bo też no, mamy świadomość, że są pary, związki różne, dziwne i ciekawe, ale mówiąc też bardzo brutalnie, bardzo często w takich związkach młodzi no od razu praktycznie przechodzą do sprawy, mówiąc też to trochę zawoalowanie, ale wiadomo o co chodzi. A z drugiej strony nie potrafią o tym porozmawiać.
Ja może powiem też, już będąc w małżeństwie, że ja przez to, że była ta rozmowa właśnie, jeśli chodzi o naszą cielesność, też staraliśmy się przed ślubem nie mówić za dużo o współżyciu, bo też widzieliśmy, że to nas pobudza i tak jakby to pragnienie nas wzmaga. Oczywiście była ta rozmowa przed ślubem, bo takie rozmowy trzeba jakoś przeprowadzić, żeby wiedzieć co i jak, ale w każdym razie też staraliśmy się nie wchodzić na te tematy, które również nas mogły pobudzać, nie wiem, wyobraźnie, czy na przykład jeśli chodzi o filmy jakieś, prawda, żeby nie w ten sposób też nie pobudzać naszej wyobraźni. Ale też dla mnie to było piękne, że właśnie później w naszym tym współżyciu małżeńskim ja się czułam bardzo tak bezpiecznie, miałam taki pokój, że Paweł już przysięga, już mnie nie zostawi, że ja nie muszę w ogóle się martwić o to.
Agnieszko, coś trzeszczy delikatnie, nie wiem, czy tam coś może docisnąć słuchawki albo... No spróbuj.
Teraz? Tak?
Spróbujmy.
Dobrze. W każdym razie, no, każdemu polecam, że naprawdę zupełnie inaczej jest współżyć pierwszy raz w małżeństwie, a zupełnie inaczej, no nie wiem, nie współżyłam przed małżeństwem, więc nie wiem jak to jest, ale no nie mogę sobie wyobrazić, bo to musi być taki, no ten lęk jest, prawda, i to wszystko i tak nie polecam, no. Polecam małżeństwo i rzeczywiście to daje dużo pokoju i radości. Tak. To tak ode mnie.
Dzięki serdeczne.
Dodać?
Marysia, tak. Proszę bardzo.
Tak. Myślę, że
Marysia baterię naładowała.
Tak. Myślę, że warto też podkreślić, bo tak mówimy oczywiście tutaj o tej relacji damsko-męskiej przede wszystkim, ale no warto też podkreślić, że czystość jest dla każdego, to znaczy też w każdym stanie życia jest potrzebna i też każdy z nas jest powołany do takiej czystości no w każdym w takim stanie, w jakim jest, czyli i przed małżeństwem mamy żyć w czystości i małżonkowie też mają żyć w czystości, to oni mogą więcej powiedzieć, o co tu chodzi. No więc po prostu no mamy też unikać jakichś takich okazji do grzechu, ale też akurat jak tak słuchałam wypowiedzi, to trafiłam na taki, myślę, fajny cytat o tym, jak też czystość, to kiedy mamy czyste serce, to też może działać przez nas Pan Bóg i to też może taka zachęta po prostu, że no właśnie, błogosławieni czystego serca, oni Boga oglądać będą, to jeden cytat oczywiście znany bardzo dobrze, ale drugi, chciałabym go przytoczyć, to jest z takiej książeczki, kiedyś już tutaj cytowanej na antenie, Dialogi Ludmiły Krakowieckiej, to jest też, no, ma to imprimatur. I to jest, to są słowa Pana Jezusa. Wszystko, cokolwiek czyni, mówi i myśli człowiek czysty, promieniuje prawdą, prawością, uczciwością, a przede wszystkim czystą intencją. Ale czystość doskonała to coś jeszcze więcej. To czystość Boża, która przenika serce czystego dziecka Bożego, bo w nim jest czystość sama, Bóg. I to promieniowanie Bożej czystości czyni duszę promienną i przezroczystą dla Boga i ludzi. Jest czysta, bo Bóg ją przenika i prześwietla, i niewidzialne fale idą ku ludziom i zdobywają ich nieznaną im tęsknotą za taką czystością. Czystość doskonała sama przybliża Boga duszom, pozwala zobaczyć Go w sobie. Taką czystość chcę znaleźć w was, dzieci moje. No, myślę, że to jest też taka zachęta właśnie do czystości, bo no, przez taką czystość serca też się po prostu otwieramy na Pana Boga i Pan Bóg może przez nas też gdzieś tam działać na innych.
Dziękuję, Marysiu. Dlatego też jesteście tutaj, żeby o tym świadczyć i się cieszę, że to wybrzmiewa, bo to są treści niepopularne dzisiaj, bardzo niepopularne i rzadko się też o tym mówi, również w przestrzeni Kościoła, gdzieś tam ogólnikami często mówimy, bo nie ma czasu, okoliczności. Tym bardziej bardzo dziękuję za te wasze świadectwa. temat czystości będziemy rozwijali, tak jak wspomniałem, jak Pan Bóg pozwoli, po Nowym Roku będziemy te kwestie podejmowali razem ze wspólnotą. Natomiast jeszcze tutaj, zanim skończymy, pojawia się sprawa, też ktoś napisał z słuchaczy, z facebookowiczów, o kwestii tajemnic w relacji. Czy można mieć przed sobą tajemnicę w związku, nie wiem, no tutaj akurat małżeńskim czy narzeczeńskim, na ile mówić sobie wszystko, jakoś tak wywalać, kolokwialnie mówiąc, znowu na wierzch całą prawdę przed siebie i zobaczyć, jak ta druga strona zareaguje, czy tak to dozować, czy jakieś tajemnice jednak, nie wiem, coś, o czym będzie wiedział mój najlepszy kolega, kumpel, czy moja najlepsza przyjaciółka. Jak wy to widzicie?
Ja mogę powiedzieć, Ania z tej strony, jak to jest u nas. Ale myślę, że to takie jest też trochę takie uniwersalne, ponieważ w przysiędze małżeńskiej ślubuję mojemu mężowi miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I myślę, że tutaj w ramach tej uczciwości nie mogę zakładać, że będę mieć przed nim jakieś tajemnice, które będę lub rzeczy, które będę przed nim ukrywać. Myślę, że podstawą takiej dobrej relacji i dobrego małżeństwa jest szczerość między małżonkami i takie otwarte serce. Ale też wiem, że każdy z nas potrzebuje też czasem takiej swojej przestrzeni. Spotkania na przykład z Panem Bogiem. I są sprawy, które na przykład mój mąż ma z Panem Bogiem i ja do tych spraw nie mam wstępu i nie chcę mieć wstępu, bo to jest jego świat, to jest jego relacja z Panem Bogiem. I też są sprawy, które gdzieś tam głęboko są u mnie w moim sercu i o których wie tylko Pan Bóg. Ale właśnie ja nie wyobrażam sobie mieć przed moim mężem jakiś tajemnic. Nie wiem, jak wtedy można byłoby udawać, czy to nie byłoby prawdziwe małżeństwo, gdybym ja coś udawała, albo była nieszczera, albo coś chowała. Nie można moim zdaniem opierać małżeństwa o jakiś fałsz, ponieważ to nie jest droga, która nas zaprowadzi daleko, a naszą drogą jest niebo i tam mamy dojść. Tylko oparcie się na prawdzie i na takiej uczciwości nas może zaprowadzić do Pana Boga.
Ja tu jeszcze dodam, że to nie jest tylko kwestia jakichś tajemnic takich, bo tajemnica się kojarzy z czymś takim, czymś wielkim, albo mi tu tak, jak Ania mówiła, to mi przyszły takie dwie rzeczy do głowy, że takie słowo właśnie jak manipulacja i kłamstwa. Takie nawet drobne. Na przykład w takich sytuacjach, jeżeli jest jakiś opór z drugiej strony, żeby coś zrobić, to zastosować jakieś kłamstwo, czy wprowadzenie w błąd, jakieś takie świadome, chociaż nawet drobne. Nawet jeżeli są jakieś takie drobne rzeczy, to one później ziarko do ziarka i to też może spowodować...
Podważyć zaufanie do tej drugiej osoby.
I burzy jedność.
Tak, burzy to jedność.
Natomiast z drugiej strony też trzeba uważać, żeby nie wylewać wszystkiego od razu przed albo w ogóle od razu, ale też pewne rzeczy powinny być też zachowane między nami a Panem Bogiem. Bo ale... też taka szczerość może być taka nadmierna, jakieś takie wylewanie jakichś takich ciężkich rzeczy.
Ale ja też mam taki trochę zabawny przykład, ponieważ na początku naszej znajomości tak, ja miałam takie pragnienie, że będę dzielić z moim wtedy narzeczonym wszystko. Wspólny czas, wspólne przeżycia, jakieś wypady i wydarzenia, pasje. I mój mąż gra na gitarze. I pamiętam nasze rozmowy na temat gitary. Ja jestem totalnym w ogóle laikiem, jeżeli chodzi o gitary i muzykę. I pamiętam, jak ja próbowałam go zrozumieć, jak on mi tłumaczył jakieś skale pentatoniczne i jakieś inne akordy. Ja próbowałam z całej siły, wysilałam się, żeby po prostu zrozumieć, o czym on do mnie mówi. Ale to to właśnie nie o to chodzi, bo on ma swój świat muzyki i to jest jakby jego przestrzeń. Ja mam swoją pasję i w tej się pasji też jakoś realizuję. I to jest też taka okazja to też, żeby się jakoś, nie wiem, wzajemnie poznać czy rozwinąć w małżeństwie, ale no właśnie każdy z nas ma taką przestrzeń.
Ania wie, że jest gitara, ma 6 strun, a ja wiem, że ja potrafię wymienić 3 gatunki roślin domowych i to mi wystarczy.
Dzięki. Agnieszka i Paweł, jak tam z tymi tajemnicami jest u was? Co wy o tym myślicie?
Znaczy ja chciałam dodać tylko, że przed ślubem też sporządza się taki protokół i pamiętam, że jak on był sporządzany, to tak się zastanawialiśmy i myśleli Paweł i ja, czy ja wszystko opowiedziałam, co powinnam była powiedzieć, prawda, odnośnie jakichś chorób, czy przeżyć i tak dalej. I wiem, że wtedy pewne rzeczy też powiedziałam mu i też przed małżeństwem robiliśmy takie rekolekcje, gdzie było dużo takich trudnych pytań i wtedy też dużo wyszło rzeczy, których sobie nie mówiliśmy wcześniej. Które powinny być powiedziane, więc to wiemy, chociaż były trudne, powinny być powiedziane, ale też oszczędzając szczegóły, w tym sensie, że mimo, że nie powinno być tajemnic, to jednak czasami szczegóły pewnych wydarzeń, no dajmy na przykład, że co robiłem z jakąś osobą kiedyś tam, jak jeszcze nie byliśmy razem, to nie są konieczne, prawda, że jeśli to nie jest... No nie wiem, wiadomo, jak ktoś powiedzmy współżył z kimś wcześniej, dobrze powiedzieć to tej drugiej osobie, ale już szczegóły tego współżycia, no zupełnie nie trzeba o tym mówić, prawda? Bo to po prostu może ranić tą osobę, z którą teraz jesteśmy. No i też widzę też w małżeństwie, że no czasami jak przychodzą na przykład jakieś myśli, pokusy i tak dalej, no to możemy po prostu iść z tym do Pana Boga i niekoniecznie trzeba się dzielić daną pokusą czy myślą z małżonkiem, jeśli to jest raniące dla tej osoby po prostu. Więc to taka myśl odnośnie tego, czym się dzielić, a czym się nie dzielić.
Ja tylko dodam jeszcze, że dopowiem odnośnie tej sfery kolekcji, że właśnie ja tak miałem, bo my jeszcze chyba nie byliśmy wtedy na szczęście nawet. Natomiast ja zmagałem się z jednym grzechem. No i tak wydawało mi się, że to jest kwestia między mną a Panem Bogiem i w zasadzie tak mogło pozostać, nie? To nie, ja spowiadałem się z tego grzechu i gdzieś mój spowiednik o tym doskonale wiedział. Natomiast w pewnym momencie w tych rekolekcjach to wyszło, żeby podzielić się z drugą osobą czymś, co nas jakoś tak dotyka. Pamiętam, że to był dla mnie taki duży opór, że właśnie myślałem, że nie, no w sumie to z tego się składam, jest wszystko w porządku. Natomiast pamiętam, że jak się podzieliłem z tym z Agnieszką, to od tamtego momentu z jednej strony było głębokie takie przyjęcie mnie przez głównie z moją słabością, ale z drugiej strony też ona odpowiedziała tak jakby swoim bólem, że to rani ją, mój grzech, mój osobisty grzech i to skłoniło mnie naprawdę do gorącej poprawy. Jak zobaczyłem jej reakcję, to że rani ją swoją postawą, to właśnie wtedy zdecydowałem się na radykalne zerwanie z grzechem. I to tak, jako taki przykład, nie? Też tego, co mówić, czego nie mówić. W dużej mierze też trzeba to rozeznać, prawda? Którą rzecz trzeba powiedzieć, którą nie. Warto mieć swojego spowiednika, kierownika duchowego, który w takich rzeczach, kwestiach może wiele dopomóc.
Dziękuję bardzo. A Marysiu, co ty na ten temat powiesz? Jak ty myślisz, czy coś można dla siebie zachować w takiej relacji, w związku?
No ja w sumie chyba potwierdzę to, co już powiedzieli małżonkowie. Jak ja sobie tak myślałam o tym pytaniu, no to rzeczywiście no jest na pewno taka przestrzeń w każdym z nas, że taką głębię naszego serca zna tylko Pan Bóg. No i o tym też już była mowa. No ale na pewno to wszystko, co dotyczy, tak myślę, to wszystko, co dotyczy bezpośrednio gdzieś tam... czy nawet pośrednio relacji małżeńskiej, czy właśnie tego wspólnego życia, rodziny, nie wiem, zdrowia i tak dalej, to wszystko, co może wpływać jakoś na tą relację małżeńską, to myślę, że no, nie ma tutaj żadnych tajemnic, nie powinno być. Ale jest taka przestrzeń pewna, która gdzieś tam między poszczególną osobą a Panem Bogiem zostaje, tak myślę.
Dzięki serdeczne. Drodzy moi... Kończymy powoli, bo nam czas też audycji się kończy, jeszcze sobie coś zagramy, ale to już po wszystkim. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za podjęty temat i za takie nakreślenie pewnych też kierunków. Ustalimy w najbliższym czasie, mam nadzieję, to, co będzie się działo w przyszłym roku i was też, drodzy słuchacze, poinformujemy o tym, kiedy Guadalupe się pojawi. Pojawia się Guadalupe w piosenkach, w utworach, które są piękne, tak jak piszecie, też bardzo wam się podobają i się cieszymy z tego. Niech to dalej trwa, niech zespół i wspólnota dalej tworzą. Kwartalniki powędrują do tych aktywnych, więc też prosimy, byście napisali adresy, na które te kwartalniki wyślemy, szczególnie ci piszący komentarze na Facebooku. W wiadomości prywatnej też napiszcie swoje adresy, na które te kwartalniki do was popłyną. No i co? Pozdrowienia za chwilkę też, ale ktoś, jeżeli chciałby skontaktować się ze wspólnotą Guadalupe, są też piękne książeczki ze świadectwami Czas Maryi, Czas na czystość. Powiedzcie, Agnieszko, gdzie tak was znaleźć?
Tak, zapraszamy na naszą stronę www.guadalupe.com.pl. Tam też można zamówić książeczki, płyty, można też prenumeraty zamówić kwartalnika, jakby ktoś chciał. Tam też jest terminarz, gdzie jesteśmy, gdzie jeździmy, gdzie można się z nami pomodlić. Zachęcamy też na YouTubie. Mamy taki kanał naszej wspólnoty, gdzie też są różne filmiki Czas na czystość i właśnie tam są odpowiedzi na różne pytania odnośnie czystości, więc też zachęcamy do tego.
Szukajcie, uzupełniajcie to, o czym tutaj mówimy, bo warto. Kogo pozdrawiamy, Agnieszko i Pawle, skoro już jesteście przy głosie?
No przede wszystkim pozdrawiam naszą familię. Pozdrawiamy tatę Gabriela, mamy Grażynkę, tatę Krzysztofa i mamy Wiesię.
Trzeszczy znowu, Pawle, coś tam spróbujcie.
Jeszcze raz?
Trzeszczy.
A trzeszczy to.
Tak.
Dobrze, to jeszcze raz.
Pozdrawiamy rodziców, tatę Gabriela i Grażynę i tatę Krzysztofa i Wiesławę i naszych kapłanów, którzy nas też często wspierają w radę i modlitwą, księdza Łukasza, Tomasza i księdza Franciszka.
Dzięki wielkie. Pozdrawiamy również Ania i Michał. Kogo pozdrawiamy?
Dobrze, ja pozdrawiam mamę moją, Lilianę i tatę Janusza. Jeżeli nas słuchacie, to pozdrawiamy. I też chciałam właśnie pozdrawić księdza Andrzeja, jeżeli słucha nas, i właśnie podziękować.
I wszystkich, którzy nas słuchają, pozdrawiamy. Życzymy też wam spokojnej nocy.
Dzięki, wzajemnie. Marysiu, kogo pozdrowisz?
To ja też pozdrawiam całą moją rodzinę, rodziców, przede wszystkim gdzieś tam też wszystkich, którzy może słuchają, braci z rodzinami, ciocie z wujkiem, też wszystkich kapłanów, którzy gdzieś tam mnie wspierają. No i też myślę, że wszyscy tutaj pozdrawiamy, ale zapomnieliśmy chyba o tym, naszą wspólnotę Guadalupe i wspólnotę rodzin guadalupiańskich i właśnie naszych duszpasterzy, i wszystkich.
Dobrze, że Marysiu jesteś i pamiętasz o tym wszystkim i miałaś ostatnie słowo też dzisiaj. Dzięki ogromny raz jeszcze, kochani, wam dziękuję za to, że byliście z nami. Wspólnota Guadalupe, szeroko pojęta. Po nowym roku spotkamy się z nimi, mam nadzieję, że nie raz. Zaraz nam zaśpiewają też coś jeszcze na koniec. Ja też zachęcam was, drodzy, żebyście pisali na fanpage nasz Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, propozycje zagadnień, tematów, które chcielibyście podjąć właśnie z wspólnotą Guadalupe. Będziemy w oparciu o to również konstruować te programy, żeby to było też odpowiedzią na wasze pytania, wątpliwości, może na wasze potrzeby. Kończymy czas wzrastania. Dzisiaj, za tydzień z nami będzie, mam nadzieję, że przyjdą, bo to toruńska ekipa, Stowarzyszenie Wędka z wolontariuszami, z podopiecznymi. Będziemy rozmawiali o różnych ciekawych sprawach, ale nie chcę jeszcze o tym mówić w tym momencie.